Pierwsza księga Samuela, 4 rozdział. Będziemy czytali od 12 wiersza do końca tego rozdziału. A pewien Beniaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. Gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, aby oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. Heli usłyszał ten głośny krzyk i zapytał, cóż to za zgiełk? A mąż ten śpiesznie przybiegł i oznajmił Heliemu tę wieść. Heli miał wtedy 98 lat. Na oczach miał bielmo i nie mógł widzieć. I rzekł ten mąż do Heliego, przychodzę z pola walki. Dzisiaj zbiegłem z placu boju. A on na to, co się stało, mój synu? A zwiastun odpowiadając rzekł, pierzchnął Izrael przed Filistyńczykami. Wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie, Hofni i Pinehas, zginęli. A skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu. A synowa jego, żona Pinehasa, była brzemienna i krótko przed rozwiązaniem. Gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe. A gdy umierała, rzekły do niej kobiety, które obok stały, nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi. Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc, odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła, odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Tak jak już ostatnio tutaj, rozważając pierwszą część tego rozdziału, mówiliśmy o tym, co było przyczyną tego stanu, co było przyczyną tej klęski. Izrael opuścił swojego Boga. Chodził za innymi bożkami, zaniedbali sprawy Boże i dlatego byli wydani w ręce swoich wrogów. Bóg pozwolił Filistyńczykom, aby prześladowali i sprawowali władzę. Zachowywali się wobec nich, jak właśnie wobec ich własnych niewolników. Jedynym sposobem, by wyjść z tej sytuacji, jedynym wyjściem dla nich było powrócić do Boga. Było przyznać się, że są winni tej sytuacji, że Bóg, który posłał na nich to nieszczęście, posłał na nich Filistyńczyków, czyni to w swej łasce i dobroci, aby całkiem nie zginęli. Jedynym sposobem, aby być uzdrowionymi, było w pokucie przyjść do Boga, zwrócić się do Niego z wiarą i ufać, że Bóg, który jest wierny swojemu przymierzu, przyjmie ich, przebaczy im i odnowi ich. Ale to jest ostatnia rzecz, którą ludzie chcą robić. Nasze umysły, nasza natura nie skłaniają się ku duchowym rzeczom. Raczej wolimy coś zrobić, coś na zewnątrz w jakiś sposób czegoś dokonać, niż prawdziwie w sercach uniżyć się, przyznać się do naszej winy, do naszej grzeszności. Prawdziwie w naszych sercach właśnie nie rozdzierać tylko szat, ale rozedrzeć nasze serca przed Bogiem i w skrusze szukać Jego łaski, Jego miłosierdzia. Ludzie raczej wolą w jakiś sposób wykazać się, w jakiś sposób pokazać Bogu, że już jest lepiej, że oni już nie są tacy źli, że oni już faktycznie. I wiemy, że tutaj oni próbowali, sprowadziwszy tą skrzynię przymierza do swojego obozu, pokazać, że teraz to oni na Bogu będą polegać, że teraz to w ten sposób. Zamiast sercem skruszonym Go szukać, oni myśleli, że przez jakiś taki religijny akt sprowadzą błogosławieństwo Boże i moc Bożą do obozu. I tak jak ostatnio patrzyliśmy na to, co zrobili, ewidentnie przebija z tego takie zabobonne myślenie, które też jest obecne do dzisiaj w ludziach, którzy nawet niejedni mienią się mądrymi i uważają się za wykształconych i oświeconych, ale przez próg się nie przywitają. Ale jak czarny kot przebiegnie im drogę, to się martwią, że coś się wydarzy. Ta zabobonność i to takie jakieś przywiązywanie wagi do rzeczy, które w ogóle nie mają znaczenia. I dzisiaj są obecne. I w tamtych czasach były żywe. I oni myśleli, że teraz, kiedy tutaj sprowadzą tą skrzynię do obozu, to wtedy coś niezwykłego się wydarzy. To wtedy Bóg się do nich przyzna. I w ten sposób da im zwycięstwo. A więc tak jak widzieliśmy, posłali po arkę i kiedy ona przyszła, to oni z takim entuzjazmem cieszyli się już pewni zwycięstwa, że teraz to zwyciężą. A Filistyńczycy, jak widzieliśmy, podobnie, takie samo myślenie, drżeli i teraz biada nam. Ale jak czytamy dalej, to widzimy, że nie wydarzyło się to, czego się spodziewali. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy. Dla Filistyńczyków Bóg Izraela był po prostu jednym z wielu bogów. I w ich mniemaniu można się było przeciwstawić Bogu. I można było walczyć z Bogiem. I nawet wygrać z jakimś Bogiem. Bo przecież, kiedy te różne narody walczyły, to oni w ich mniemaniu jacyś bogowie stali za tymi narodami. I jak jeden naród zwyciężał, to automatycznie ich Bóg zwyciężał, a tamten drugi naród przegrywał i ich Bóg przegrywał. Więc widzimy, że Filistyni chociaż drżą i chociaż mówią biada nam, z drugiej strony mówią, słuchajcie, walczmy jak mężowie. Musimy teraz być mężni i walczyć. A więc nie to, że już zakładają faktycznie, że już nie ma szans. Oni wiedzą, jaki potężny jest ten Bóg, przynajmniej coś tam słyszeli kiedyś o Jego cudach i znakach w Egipcie. Ale uważają, że teraz muszą tym bardziej się zmóc, tym bardziej się zmobilizować, żeby z tym Bogiem walczyć. I faktycznie walczą na całego. I zwyciężają. I izraelski obóz pada. Oni się, czytamy, rozpieszają do swoich domów. 30 tysięcy osób ginie na polu walki i ta wieść wraca do Sylo. I zwróćcie uwagę w tym opisie, który czytaliśmy, jak podkreślone jest tutaj przez natchnionego autora tej księgi reakcja tych ludzi na utratę skrzyni przymierza. Heli, kiedy słyszy o klęsce, kiedy słyszy o śmierci swoich synów, wszystko znosi. Ale kiedy słyszy, że skrzynia Boża została wzięta w niewolę, tego już nie jest w stanie przełknąć. I widzimy też, że gdy siedzi tam jeszcze wcześniej przy drodze, to jest, czytamy, że jego serce co drżało o skrzynię Bożą. Nie o swoich synów, nie o Izraela, ale o tą skrzynię. Ta skrzynia to było coś, co wydawało się tutaj być całym skarbem ich. I teraz, kiedy usłyszał, że skrzynia zginęła, przewraca się na plecy i łamie sobie kark i ginie. Podobnie jego synowa, ona również, gdy słyszy o śmierci swojego teścia i męża i dowiaduje się, że skrzynia Boża została zabrana, to nawet nie zwraca uwagi na to, co się dzieje, że tutaj dziecko się rodzi, jakby tutaj w ogóle te, dopiero później jakby jest ten moment, kiedy nazywa to dziecko Ikabod. I tutaj w tym też jest odniesienie do tego, co się stało ze skrzynią przymierza, zwróćcie uwagę. Odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. A więc zarówno ten entuzjazm, który towarzyszył im przed bitwą, jak ta cała rozpacz, która towarzyszy im po bitwie, są ściśle związane z tą skrzynią i ich błędnym myśleniem na temat tej skrzyni. I mimo, że mówiłem o tym w pewien sposób ostatnio, chciałbym, abyśmy jeszcze wrócili do tego i uważniej przyjrzeli się tym błędom ich myślenia na temat skrzyni Bożej, które odzwierciedlają i dzisiejsze błędy myślenia ludzi na temat tych wszystkich zewnętrznych symboli, zewnętrznych ceremonii, obrzędów i rytuałów i pozycji ludzi w Kościele i tego wszystkiego, co jest po prostu tylko ma znaczenie symboliczne, ma znaczenie obrazowe, ma świadczyć o czymś daleko, daleko większym, głębszym. A jednak jakże często właśnie w naszym upadłym myśleniu gdzieś gubimy się w tych rzeczach. Gdzieś zaczynamy przykładać większą wagę do tego, co zewnętrzne, niż do tego, co głębsze i ważniejsze i pierwsze. Co wewnętrzne, co duchowe, co niewidzialne. W tym tygodniu, rozmyślając o tych rzeczach, natrafiłem na kazanie brata Spurgeona, którego, jak wiecie, sobie wielce cenię. I tutaj niektóre z tych myśli, którymi będę się dzielił, od niego zaczerpnąłem i on mnie tutaj zainspirował, żeby zatrzymać się dłużej nad tym fragmentem. Chcielibyśmy więc zacząć od przyjrzenia się tym błędom, a następnie spróbujmy wyciągnąć wielką lekcję, która dla nas z tego płynie. Po pierwsze, wielkie błędy. Pierwsza rzecz to ta, o której już powiedziałem. Oni pomylili, czy jakby zamienili to, co niewidzialne, na to, co widzialne. Pomieszała im się waga tego, co można dotknąć i zobaczyć, od tego, co jest poza zasięgiem naszych zmysłów. Wiecie, że Bogu tak się upodobało, aby dać swojemu ludowi jakieś widzialne symbole, jakieś ceremonie, obrzędy. W Starym Testamencie była świątynia z jej zaprojektowanym przez Boga wnętrzem i przedmiotami, które tam były, i całymi ceremoniami, które się tam miały odbywać. To wszystko Bóg zaplanował, przekazał Mojżeszowi, potem Mojżesz to spisał, a następnie Dawid, natchniony Bożym Duchem, przygotował ku temu materiały i też swojego syna pokierował, żeby to wszystko było zgodnie z pewnym wzorcem przygotowane. I każdy z detali tej świątyni miał o czym świadczyć. Każdy z detali tych ofiar i tego wszystkiego, co tam się działo, miał o czym świadczyć. Również my w naszym nowym przymierzu otrzymaliśmy kilka, niewiele i bardzo proste symbole, które mają świadczyć o pewnych duchowych prawdach. Mamy wodę chrztu, mamy chleb i wino przy wieczerzy pańskiej. I są to tak proste symbole, że wydawałoby się, nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby uczynić je obiektem uwielbienia. Żeby przed nimi się kłaniać i żeby im oddawać cześć, tym symbolom. Żeby z nich zrobić jakieś wręcz narzędzie niemal magiczne i uczynić te symbole same w sobie jakimś środkiem zbawienia czy udzielania łask. A jednak wiecie, że tak się stało. I od wieków wielu ludzi czci symbole, nie mając pojęcia i nie mając w swoim życiu doświadczenia tego, o czym te symbole miały i mają świadczyć. One są jak takie okna i drzwi czy bramy, przez które ludzie mają patrzeć i oglądać Zbawiciela, Jego dzieło, Jego łaskę i przez to zbliżać się do Niego. Zamiast tego niektórzy zamiast patrzeć przez te okna i wejść przez te drzwi, przypisali tym oknom i tym drzwiom to, co, o czym one miały świadczyć i to, na kogo miały wskazywać. I nigdy nie popatrzyli głębiej, czy nie patrzą głębiej przez te okna i nie wchodzą przez te drzwi, ale czczą te drzwi i okna. To naprawdę jest tragiczne, kiedy symbole, które Pan Jezus nam dał, stają się obiektem kultu i czci i zastępują nam samego Zbawiciela. Ta skrzynia przymierza Bożego, której tutaj czytamy, była po prostu skrzynią z drewna, pokrytą złotem i na niej znajdowały się te anielskie figury. Ale była po prostu dalej skrzynia, którą ludzie wykonali rękami. I była to skrzynia, która była obrazem Bożej obecności ze swoim ludem. Natomiast, jak widzieliśmy, Izraelici zmienili ją w obiekt, który czcili i wydaje się, na którym polegali. Zobaczcie, co starsi Izraelscy powiedzieli w trzecim wierszu tego rozdziału, w czwartym rozdziale. Czytamy: sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. I teraz zwróćcie uwagę, co oni mówią. Niech wejdzie między nas kto? Co? Ta skrzynia. Oczywiście, niech ona wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Sprowadźmy skrzynię i niech ona wejdzie między nas i wybawi nas z ręki. Ta skrzynia? Nie Bóg? Skrzynia. Oni myślą, że ta skrzynia ich wybawi. Przypisywali tej skrzyni to, co należało do Boga i tylko do Boga. I bracia i siostry, my wszyscy niestety mamy taką tendencję. My mamy tendencję do tego, żeby skupiać się i pracować i doceniać to, co widziane, to, co możemy dotknąć. To, co jest namacalne, coś, co jest przed naszymi oczyma. A jeśli jest to w ogóle artystyczne, to już w ogóle. A więc w kościołach dzisiaj pracuje się nad muzyką i nad tym, żeby ta muzyka jak najbardziej była rozbudowana, jak najbardziej dotykała ludzi, jakie najlepsze emocje wzbudzała. Pracuje się nad wyglądem kościołów, żeby kościoły robiły wrażenie i to, jak one wyglądają, i ich wystrój i tak dalej. Kaznodzieje pracują nad swoją elokwencją i nad dobitnym tonem i takimi różnymi rzeczami. I z jednej strony nie ma w tym nic złego, ale z drugiej strony jakże łatwo pomylić te wszystkie rzeczy z istotą sprawy. Jakże łatwo myśleć, dlatego że jest dobra muzyka i że odczuwamy coś emocjonalnie, bo ta muzyka jest tak zrobiona i jest tak pięknie zagrana i tak pięknie zaśpiewana, że my emocjonalnie dajemy się jej ponieść. Jakże łatwo jest wzbudzić wrażenie i poczucie naszej wartości i duchowości przez odpowiedni budynek i odpowiednie miejsce i odpowiednie jakieś zaplecze i robić wrażenie nie tylko na ludziach w kościele, ale i na zewnątrz. Jakże łatwo jest sądzić, że przez te rzeczy budujemy Królestwo Boże. Jakże łatwo jest pomylić te rzeczy i mieć coś, co nam się może wydawać prawdziwą wartością, podczas gdy nie mamy istoty. Pan Jezus w jednym z listów do zboru mówi właśnie do takiego kościoła. Mówi: myślisz, że jesteś bogaty? niczego ci nie brak, że wszystko masz, a nie wiesz, żeś biedak, żeś nagi, żeś godzien pożałowania, żebrak. Wiecie, oni mieli program, oni mieli prawdopodobnie jakieś wpływy. Byli kościołem, który wydawał się żyć i działać i mieć znaczenie. I oni myśleli, my jesteśmy, my stoimy mocno, my tutaj coś znaczymy, my czegoś dokonamy. A Pan Jezus na nich patrzy i mówi, nie wiesz, żeś nagi, żeś goły, żeś żebrak. Jakże odmienne było ich wyobrażenie o sobie na podstawie tego, co było widzialne, od tego, na co patrzył Jezus Chrystus. Jakże odmienna była ich i Jego ocena. Kiedy my patrzymy na coś pięknego, kiedy słuchamy czegoś, co porusza nasze serce, automatycznie rodzi się w nas swego rodzaju zachwyt, rodzi się w nas swego rodzaju, możemy nazwać nawet uwielbieniem, podziw. Bo to słowo uwielbiać, czcić, niesie w sobie to znaczenie doceniania wartości. Tak gdyby jest podstawa tego słowa. Kiedy czcimy Boga, to wyrażamy nasze uznanie Jego wartości, tego, kim On jest. I w pewien sposób czcimy i wielbimy różne rzeczy w naszym życiu, uznając ich wartość, uznając ich dobry wpływ na nas. I jakże łatwo jest w Kościele pomieszać i zastąpić to, co jest rzeczywiście godne chwały, godne naszego umiłowania i poddania się temu, od rzeczy, które są tylko tworem naszych rąk, są tylko tworem tego, co Bóg nam dał, są tylko narzędziem i tym właśnie oknem i tymi drzwiami, przez które mamy patrzeć dalej. Także to jest ważne, bracia i siostry, aby nigdy nie było tak, że słowa naszych pieśni, czy melodia tych pieśni, czy sam ten akt śpiewania nie był celem samym w sobie. Bo jeśli śpiewasz i śpiewasz po prostu rozkoszując się tym śpiewaniem, a nie śpiewasz dla Boga i nie rozkoszujesz się Bogiem, to zobaczmy, jak mijamy się z celem, dla którego to śpiewanie zostało przeznaczone. Jeśli słuchasz kaznodziei, słuchasz kazania i Bóg do ciebie nie mówi i nie słyszysz głosu Bożego, ale po prostu w swoim umyśle rozważasz za i przeciw, wyciągasz jakieś może nawet lekcje dla siebie praktyczne, ale nie słyszysz głosu Boga, to jakże mijamy się z celem głoszenia? Tak jak Izraelici popełnili ten wielki błąd, sądząc, że ta ich skrzynia to Bóg i ta cała ceremonia z tym związana to chwała Boża. Tak i my strzeżmy się. Tak i my strzeżmy się, aby żadna z rzeczy i żadna z ceremonii nie przesłoniły nam i nie zastąpiły nam tego, co naprawdę ma za nimi stać. Po drugie, oni preferowali czy wywyższali urząd kapłanów nad ich charakter. Widzimy, że Arka przybyła do obozu w towarzystwie Hofniego i Pinehasa. Wcześniej widzieliśmy w poprzednim rozdziale, jak ludzie przez ich haniebną służbę byli nastawieni negatywnie do służby Bożej. We wcześniejszym rozdziale widzimy, jak ich postępowanie sprawiło, że ludzie nie chcieli chodzić do świątyni, nie chcieli składać ofiar, mieli obrzydzenie do tych rzeczy. Ale tutaj, zwróćcie uwagę, ich serca w jakiś sposób zwracają się do nich i akceptują to, że skrzynia Boża przez tych dwóch jest obsługiwana, jeśli tak mogę powiedzieć. Że ci dwaj towarzyszą skrzyni Bożej i są przyjęci. Dlaczego? Dlatego, że znowu w myśleniu ludzi tworzy się taki zabobonny szacunek do urzędu, jaki ludzie sprawują. Bez względu na to, jakiego charakteru są to ludzie. W niektórych nawet denominacjach doktrynalnie jest to ustalone, że choćby był grzesznikiem i jego życie było podłe, to kiedy on staje za ołtarzem i sprawuje święty sakrament, to Bóg się do tego przyznaje i Bóg za tym stoi i faktycznie jest w stanie sprowadzić Boga z nieba na ziemię. To jest kompletny absurd. To jest absolutnie niezgodne z objawieniem w Słowie Bożym. To, że ktoś ma jakiś tytuł, to, że ktoś został wyświęcony, czy że ktoś został postawiony na stanowisku księdza, pastora, czy kogokolwiek innego, nic nie znaczy w oczach Bożych, jeśli nie jest to mąż Boży. Jeśli nie jest to człowiek, który prawdziwie kocha Boga i który zna Boga i który chodzi z Bogiem. To, że ma jakiś tytuł, to, że sprawuje jakąś funkcję w Kościele, dla Boga to nic nie znaczy. I Bóg się z tym nie liczy. To dla nas, właśnie w naszym cielesnym myśleniu, to, że ktoś ma jakiś tytuł, to, że ktoś jakiś urząd sprawuje, to już samo w sobie sprawia, że Bóg się do tego przyzna, co on robi. Ale czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście Bóg daje taką gwarancję? Ci dwaj młodzi ludzie byli grzesznikami, niemoralnymi ludźmi i nie byli duchowymi ludźmi w żaden sposób. A jednak ludzie nie widzą, jeśli wtedy też nie widzieli, tego, że właśnie tam, gdzie oni szli, tam mogli tylko spodziewać się przekleństwa Bożego, a nie błogosławieństwa Bożego. Bo ci ludzie drwili sobie z Boga. Ci ludzie nie liczyli się z Bogiem i z Jego prawem. Dlaczego więc Bóg miał się z nimi liczyć? Przecież powiedział do Samuela, tego, kto mnie szanuje, tego ja uczczę. Tego, kto mnie czci, tego ja uczczę. Ale mówi, tego, kto mną gardzi, tym i ja pogardzę. I to jest Boża zasada. Nie, że masz taki urząd, nie, że jesteś starszym z Boże, nie, że jesteś tym czy tamtym, ale czy ty czcisz Boga? Wtedy Bóg ciebie uczci. Wtedy Bóg uszanuje twoje słowo. Wtedy Bóg uszanuje twoje czyny. A nie to, że masz jakiś tytuł, że jakąś funkcję sprawujesz. A zobaczcie, ilu ludzi w swojej ślepocie idzie za swoimi przywódcami, mimo że wychodzą na jaw ich brudy. Mimo że wychodzą na jaw ich krętactwa. Mimo że okazuje się, że to ludzie podli. To jednak nadal wierzy się w to, co powiedzieli. Nadal trzyma się ich doktryn. Mimo że historia dowodzi ich zła, ich nieprawości. I dzisiaj wielu ludzi narzeka na duchownych, a potem idą ślepo za nimi. I słuchają ich. Pan Jezus powiedział, jeśli ślepy ślepego prowadzi, to obaj wpadną w dół. I ten ślepy może mieć naklejkę na ramieniu, że jest przewodnikiem. I może mieć nawet certyfikat, że jest przewodnikiem. Ale jeśli jest ślepy, to czy możesz spodziewać się, że jak cię poprowadzi, to ominie dół? Nie. Może mieć najlepszy certyfikat. Jeśli jest ślepy i będzie cię prowadził, to wiedz razem z nim w dół wpadnie, jeśli sam jesteś ślepy. Nie, potrzebujemy kogoś, kto widzi. Kogoś, kto ma wejrzenie w sprawy Boże. Kogoś, kto rzeczywiście sam zna Boga, żeby nas mógł prowadzić w sprawach Bożych. a nie człowieka, który posiada tylko wiedzę i pozycję. Takich, Biblia mówi, mamy się strzec. Takich mamy się unikać, takich mamy unikać. To są fałszywi słudzy. Nie są słudzy Boży. Po trzecie, pomieszali entuzjazm z wiarą. Wydawało im się, że jeśli jest entuzjazm w obozie, to jest prawdziwa wiara. Kiedy arka, kiedy ta skrzynia przymierza dotarła do obozu, czytaliśmy, oni tak zaczęli wrzeszczeć, że aż ziemia się trzęsła. Taki entuzjazm był. Oni tak się cieszyli, oni tak wiwatowali, kiedy ta skrzynia przyszła do obozu. I ktoś mógł powiedzieć, no, takich to lubię. Są tacy, którzy mówią, ja to lubię, jak tak głośno jest i tak krzyczą, to wtedy ludzie są pełni wiary. Faktycznie, jak tak lubisz tak tych, co krzyczą, to już do Afryki, tam do szamanów. Oni jeszcze lepiej krzyczą. Oni tak wrzeszczą, że aż w uszach dzwoni. To znaczy, że mają wiarę? O, mają swoje szamańskie przekonania. Dlatego tak wrzeszczą. Wielu ludzi utożsamia, wiecie, taki ludzki entuzjazm i taki ludzki jakiś wyraz emocji z wiarą. I wydaje mi się, że jak jest głośno, jak jest wrzask, jak jest hałas, to jest wielka duchowość i to jest po prostu wielka wiara i wielkie cuda mu się działo, wielkie rzeczy mu się działo. Czy rzeczywiście Biblia takie daje gwarancje? Jakbyśmy tamtego dnia przechodzili obok obozu izraelskiego i słyszeli ten wrzask i widzieli tą ziemię, która się trzęsie, moglibyśmy myśleć, to ludzie wielkiej wiary tam w tym obozie są. Ale wkrótce, kiedy zaczęła się walka, to okazało się, że to nie była żadna wiara. I Filistyńczycy stłumili ich wrzaski. A zaczęły się inne wrzaski. Kiedy ich ciała zaczęły zalegać to pole bitwy. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko temu i też Biblia nic przeciwko temu nie ma, a wręcz zachęca do tego, żeby głośno chwalić Boga. Żeby był entuzjazm i żeby była radość w Kościele. I to nie nasza rzecz sądzić czyjś sposób uwielbienia i wyrażania swojej radości czy emocji, ale to wcale nie oznacza, że jeśli jest głośno, to wcale nie oznacza, że jeśli jest hałas i że jeśli jest jakiś taki właśnie coś, co wydaje się być wyrazem wiary, że u podstaw tego jest wiara, że u podstaw tego jest entuzjazm, że u podstaw tego jest faktycznie radość. Często jest to wyuczone, często jest to wymanipulowane, często jest to po prostu pewna forma, pewien rodzaj, pewien sposób, w jaki zawsze się to robi w danych społecznościach. Z drugiej strony w innych społecznościach się tego nie robi, robi się co innego. Jest nabożna cisza, jest spokój i porządek. I to może być równie puste jak ten hałas. Z drugiej zaś strony zarówno ten hałas i zarówno ta cisza mogą być nabożne i mogą być razem chwały. Ale czy możemy sądzić po hałasie czy po ciszy, czy jest prawdziwa pobożność i czy jest prawdziwa duchowość? Widzicie, tu jest nasz problem. Że my do czegoś się przyzwyczajimy. Nam coś odpowiada. I teraz wszystko, co jest inne niż my myślimy, co my robimy, to już nieduchowe. To w tym nie ma ducha. To tylko ciało. To po prostu tylko jakaś manipulacja. Na pewno? Jesteś w stanie to ocenić? Jesteś w stanie przejrzeć przez te rzeczy w serca ludzi i powiedzieć, czy oni czynią to z ciała, czy faktycznie robią to z serca? Nie jesteśmy w stanie, bracia, siostry, tego osądzić. I głupotą jest, kiedy próbujemy to robić. Głupotą jest, kiedy swoje własne nabożeństwa i nasze własne uwielbienie i nasze własne sposób, w jaki oddajemy Bogu chwałę, oceniamy i osądzamy po formie i po sposobie. Biblia mówi z jednej strony wołaj przed Panem, krzycz, a z drugiej strony mówi w milczeniu oddaj pokłon. Z drugiej strony mówi, siedź cicho przed Panem. I w innych miejscach tam o takich sytuacjach, gdzie ludzie nie mogli ust otworzyć, kiedy Bóg wstępował. I wiemy też, że w czasach przebudzenia, kiedy Duch Święty zaczynał działać, były czasy, kiedy ludzie wołali, płakali, i śmiali się, różne rzeczy się działy. A były czasy, kiedy ludzie po prostu w milczeniu słowa przez godziny całe nie wypowiadali. Po prostu drżeli przed Panem, leżeli twarzą na ziemi i nikt nie mógł słowa z siebie wydobyć przez całe godziny. I czy jedni byli bardziej duchowi od drugich? Czy teraz leżąc cicho, czy wrzeszcząc możemy sprowadzić Bożą obecność? Jeśli w sercach nie ma tej społeczności. To jest sedno sprawy. Nie w tych rzeczach, do których my jako ludzie mamy tendencję przywiązywać chwałę. I które nas tak poruszają, które nas tak inspirują. Ja lubię swoją muzykę, która mnie porusza. I wy lubicie swoją. Każdy ma jakąś swoją, która was dotyka w szczególny sposób. Niekoniecznie jest to ta sama muzyka. Ale jakże łatwo jest nam sądzić, że jeśli gra nasza muzyka, to jest duchowa. A jakże gra już nie nasza, to już nie jest tak duchowa. To jest absurd. Czasami Bóg dotyka nas w taki sposób, że nie ma słów, żeby to wyrazić. Tak jak w jednym z listów apostoł Paweł pisze, że są rzeczy, które jedynie Duch Boży w nas przez niewymowne westchnienia wyraża. Są rzeczy, które po prostu nie da się tego wyrazić słowami, co przeżywamy, co czujemy w głębi naszych serc, kiedy mamy społeczność z naszym Bogiem. Ktoś powiedział, nasze usta są za małe, żeby przez nie mógł wylać się ten ogrom błogosławieństwa, który Bóg wlewa w nasze serce. A więc z jednej strony nie chodzi o to, żeby kogokolwiek ograniczać i w jakikolwiek sposób stwarzać jakieś ramy, w których możemy doświadczać Boga i wielbić Boga. Z drugiej zaś strony, kiedy widzimy, jak ludzie budują te różne ramy, kiedy widzimy, jak ludzie szukają nowych sposobów, żeby wyrażać chwałę, musimy upewnić się, że jest to wyrażenie chwały, a nie próba zastąpienia chwały. A nie próba wywołania czy wykrzesania chwały przez te rzeczy. To jest istota sprawy. Czy jest to forma, która pozwala nam wyrażać chwałę, która już tam jest? Czy jest to próba odwrotnie, że my przez te rzeczy zewnętrzne próbujemy coś wewnątrz stworzyć? To jest niemożliwe. Bóg zawsze zaczyna od wewnątrz. Bóg zawsze zaczyna od serca. To jest istota sprawy. Kolejna sprawa, którą pomieszali, to to, że cenili sobie nowość ponad to, co zostało już objawione. Zobaczcie, w 7 wierszu czytamy, że Filistyńczycy przestraszyli się, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. To było coś nowego. Czegoś takiego dotąd nie było. I wygląda, że Izraelici popełnili ten sam błąd. Że to nie tylko Filistyńczycy tak myśleli, ale i oni tak myśleli, że teraz mają nowy sposób walki z Filistyńczykami. Do tej pory tego nie robili, a teraz ktoś wpadł na taki pomysł i dlatego tak wrzeszczeli, dlatego tak się cieszyli, bo myśleli, że w ten nowy sposób teraz zwyciężą. Wcześniej 4000 poległo w stary sposób, a teraz w nowy sposób myśleli, że odniosą zwycięstwo. I znowu, w naszej naturze to jest. Wiecie, jak coś zaczniemy robić w nowy sposób, coś nowego wymyślimy, coś nowego wprowadzimy, to nam się wydaje, że teraz osiągniemy większe efekty, że to będzie lepsze, że to lepiej zadziała. I często ta taka otoczka, wiecie, tej nowości po prostu nas zaślepia i sprowadza nas na manowce. I myślimy sobie, nowsze jest lepsze. Może tak, może faktycznie jest lepsze, a może wcale nie jest dobre. a może właśnie jest błędne. Niektórzy przyjmują wszystko, co jest nowe, tylko dlatego, że jest nowe. Po prostu jest taki wiersz w Biblii, który jest w modzie, w Księdze Izajasza, gdzie Bóg mówi: nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło już, nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. I wielu ludzi nie zbada w ogóle kontekstu, w jakim to jest powiedziane. Nie zastanowi się, czy jest to odzwierciedlenie tego, co faktycznie w tamtym czasie Bóg czynił, co było nowe. Ale po prostu biorą to jako uniwersalną prawdę i cokolwiek, ktokolwiek wymyśli nowego, to nią: o, Pan czyni nową rzecz. I usprawiedliwiają każdą głupotę i każdą jakąś rzecz wziętą niejednokrotnie ze świata, albo starą rzecz, która dawno została odrzucona, bo się okazała nieskuteczna, ale dawno już o niej zapomnieli, więc dzisiaj wydaje się nowa. I po prostu ludzie się tym zachwycają i usprawiedliwiają to tym wierszem. Ale ten wiersz mówi nam o tym, że to Bóg czyni nową rzecz. I jeśli Bóg coś czyni nowego, to z pewnością nikt z nas się temu nie może przeciwstawić i nikt nie może nic na to powiedzieć, bo Bóg może czynić to, co chce, ale to wcale nie oznacza, że my możemy czynić coś nowego. To nie jest jednoznaczne. Jeżeli wprowadzamy coś nowego, sądząc, że to przyniesie wspaniały efekt, to musimy zadać sobie parę ważnych pytań. Po pierwsze, dlaczego Boży Duch, który był obecny, który jest obecny z Bożym ludem od czasów wylania Ducha w Dzień Zielonych Świąt, nie objawił wcześniej tej prawdy Kościołowi? Dlaczego przez tyle wieków trzymał ludzi w duchowej ciemnocie i nie objawił im, że można było to robić w taki sposób i że można było doświadczyć więcej, przeżyć więcej niż do tej pory? Oczywiście nie mówię tu o jakichś nowoczesnych sposobach komunikacji, ale mówię raczej tutaj o tym, co ludzie próbują robić, że odkrywają niby jakieś nowe duchowe zasady i chcą, żebyśmy na nich teraz oparli nasze działania. Jeśli twoje nowe odkrycie jest faktycznie objawieniem się woli Bożej, to ja muszę być pewny, że wyrasta to z objawienia, które już jest zawarte w Bożym Słowie przede wszystkim. I muszę upewnić się, że jest to coś, co ma mocne podstawy w tym, co Bóg już objawił, w tym, co Bóg już uczynił. Jeśli jest to jakaś nowość, której nie jesteś w stanie obronić Słowem Bożym, to możesz być pewny, że ja będę trzymał się od tego z daleka. I raczej wolę dmuchać na zimne, a nie tak jak niektórzy dzisiaj mówią: a, musimy próbować różnych rzeczy, musimy wszelkimi sposobami, żeby tylko uniknąć jakiejś stagnacji. I z wszystkiego się łapią, tak jak tonący brzytwy. A wiecie, że to tonącą brzytwa nie pomoże, jak się złapie. Jeszcze gorzej chcą robić. A niektórzy w taki sposób mówią dzisiaj w kościele. Musimy próbować, musimy jakieś nowe rzeczy, musimy spróbować to, spróbować tamto, zmieńmy to, zmieńmy tamto. Czy mamy na to biblijną gwarancję? Czy mamy biblijny nakaz? Czy to jest zgodne z objawieniem, które Bóg nam dał? Czy jest to po prostu coś, co sądzimy, że zadziała, bo będzie nowe? Co to jest? Czy to jest droga, którą Bóg faktycznie swój lud prowadzi? Filistyńczycy mogą lubić nowe rzeczy, może ich to zadziwiać i przerażać, ale wierzę, że Boży lud trzyma się tego, który jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I u którego nie ma, czytamy, żadnej przemiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. To, co zostało raz na zawsze objawione, jest jego prawdą niezmienną, odwieczną. Jeśli tego się będziemy trzymać, prawdziwie będziemy Jego uczniami i wiemy wtedy, dokąd idziemy. Jeśli natomiast chwytamy się ciągle jakichś nowości, biegamy za nowościami, wierzę, że jesteśmy na drodze do całej masy błędów i nieszczęścia. Czas mi kończyć, Więc pozwólcie, że przejdę króciutko do tej wielkiej lekcji, którego całe to wydarzenie nas uczy. To wydarzenie pokazuje nam, w jaki sposób ci ludzie, chcąc Boga w swym obozie, nie sprowadzili Go do obozu. A więc myślę, że dobrze byłoby, abyśmy, patrząc na ich błędy, nie zatrzymali się tylko na błędach, ale pomyśleli, po pierwsze, czy w ogóle potrzebujemy Bożej obecności w naszym obozie? I po drugie, w jaki sposób prawdziwie możemy doświadczać Bożej obecności? I myślę, że chyba nikt z nas nie ma wątpliwości co do odpowiedzi na pierwsze pytanie. Potrzebujemy Boga w naszym obozie, tak? Jeśli mamy Kościół bez Boga, to mamy po prostu cmentarz. Duchowy cmentarz. Jest wiele takich kościołów. Mają formę, mają swoje sakramenty, mają swoje świątynie, mają swoje obrządki, ale nie mają Boga. I to jest ostatnia rzecz, którą byśmy chcieli mieć. Obrzędy i rytuały, które może nas zadowalają w jakiś sposób, nas satysfakcjonują, ale w których nie ma Boga. Wszystko, co potrzebujemy do prawdziwej pracy w Królestwie Bożym, wynika z Niego samego. Czytamy, że modlić się mamy w Duchu Świętym. Potrzebujemy Ducha Bożego, żeby modlić się. Jeśli ktoś głosi Słowo, to potrzebuje głosić je nie w ludzkiej mądrości, ale w namaszczeniu Bożym Duchem. I to Duch jest tym, który to Słowo bierze i otwiera nam i daje nam głęboko w nasze serca i pozwala nam być Jego wykonawcami. Każde dzieło, jakie byśmy mieli się podjąć dla Królestwa Bożego, może tylko być skuteczne, jeśli Bóg jest z nami. Jeśli Bóg za tym stoi, jeśli Bóg to pobłogosławi, jeśli Bóg się do tego przyzna. Jeśli Boga nie ma w tym, to wszystko jest siano, słoma. Nic to jest niewarte i spłonie w dniu sądu. Okaże się, żeśmy na darmo pracowali. A więc potrzebujemy Boga w naszym obozie, tak. W jaki sposób możemy sprowadzić tą Bożą obecność, czy upewnić się, że Bóg jest między nami? Tutaj czas mnie goni, więc tylko króciutko dosłownie wypunktuję te rzeczy, ufając, że Bóg pomoże nam je zapamiętać i się ich trzymać. Zresztą my znamy te rzeczy, to jest tylko kwestia tutaj odświeżenia ich w tym kontekście. Po pierwsze, musimy wyznać naszą całkowitą bezradność i słabość bez Boga. I to nie tylko wyznać naszymi ustami, ale musimy głęboko w naszych sercach mieć tego świadomość, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Musimy być tego świadomi. Jeśli sądzimy, że coś możemy zrobić bez Boga, nie będziemy na Bogu polegać, nie będziemy Boga szukać. Będziemy próbowali to robić o naszej własnej sile. I Bóg często wyda nas na pastwę tego i pozwoli nam coś robić. Ale efekty będą cielesne, słabe, marne. A końcem ich bieda. Bieda, zawsze jest bieda. A więc musimy być głęboko świadomi, że sami z siebie nic wartościowego nie możemy uczynić. Po drugie, musimy pragnąć tej Bożej obecności. Tak jak Mojżesz, który pragnął oglądać Bożą chwałę, tak jak Elizeusz, który pragnął tego podwójnego ducha Eliasza. Musimy mieć to pragnienie, żeby Bóg był w nas, żeby Bóg nas używał, żeby Bóg nas działał. Jeśli nie mamy tego pragnienia, jeśli po prostu jesteśmy takimi ludźmi, którzy liczą, no po prostu Bóg wszystko robi to, co chce i to nie jest zależne od nas, to nie możemy spodziewać się, że tego doświadczymy. Gdyż Bóg szuka ludzi, którzy będą Go szukać z całego serca. W psalmie 27 czytamy: z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Bóg mówi: szukajcie mnie. I to szukajcie mnie z całych serc. A jeśli szukać mnie będziecie, dam wam się znaleźć. A więc Bóg chce, żebyśmy Go szukali. To dziwne jest, że Bóg się przed nami ukrywa, ale w pewien sposób tak jest. To nie jest tak, że Bóg po prostu jest wszędzie. Oczywiście jest w pewien sposób wszędzie, ale jest w pewien sposób inaczej w życiu tych, którzy Go szukają, którzy Go pragną, którzy za Nim tęsknią, którzy nie mogą pogodzić się z tym, co jest dzisiaj, ale którzy chcą więcej Boga. To jest coś, co musi być w naszych sercach. To gorące pragnienie. Jeśli tam go nie ma, musimy wołać do Boga. Boże, zmień moje serce, żebym Ciebie pragnął. Bardziej niż tych rzeczy tego świata, bardziej niż chleba powszedniego, bardziej niż zdrowia, bardziej niż powodzenia w tym, żebym Ciebie pragnął. Ponad wszystko. To musi być pragnienie naszych serc, jeśli chcemy oglądać Boga w naszej obecności, bo Bóg się objawia tym, którzy Go szczerze szukają z całego serca. Kolejny element, który jest niezbędny w tym, jest nasza czystość. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze: dlatego wyjdźcie spośród nich. I tu mówi o tych bezbożnych, o tych, którzy żyją w nieprawości. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To jest jego warunek. Musisz odłączyć się od tego, co nieczyste. Jeśli jest jakikolwiek brud w twoim życiu, musisz to wyznać. Musisz się od tego odwrócić. Nie możesz żyć w nieprawości i sądzić, że Bóg będzie do ciebie przychodził i będzie z tobą działał. Ktoś powiedział, że ta święta gołębica nie zamieszka w brudnym gnieździe. Oto czytamy, nasze ciała są świątynią Bożego Ducha. I musimy dbać o czystość. I tu nie chodzi o to nasze tylko fizyczne ciała. Ale kiedy tam jest mowa o ciele, to mówi o naszym całym jestestwie. My cali jesteśmy Jego świątynią. Łącznie z naszymi fizycznymi ciałami. A więc musi być posłuszeństwo Bogu. Musi być wzrastanie w poznaniu Go i pełnieniu Jego woli w naszym życiu. Pan Jezus powiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, mojego słowa przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. To jest jego obietnica. Jeśli będziemy jego słowa przestrzegać, to Bóg przyjdzie do nas i będzie z nami mieszkał. I ostatni element to element naszej jedności. Jeśli pragniemy, aby Bóg mieszkał pośród nas, to między nami musi być jedność oparta na prawdzie i na miłości. To jest bardzo ważne, na czym nasza jedność się opiera. Bo dzisiaj ludzie dążą do jedności, ale na zasadzie kompromisów, na zasadzie odrzucenia prawdy, na zasadzie rozmawiania tylko o tym, co nas łączy, a nie mówienia o tym, co nas dzieli. To nie jest żadna jedność. Bóg mówi o jedności w Kościele, ale tylko i wyłącznie na zasadzie prawdy i miłości. Takiej jedności potrzebujemy. Takiej jedności musimy dążyć. I wtedy, jak czytamy w Psalmie 133, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Wtedy jest dobrze. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. To kiedy czytamy, uczniowie byli zjednoczeni na jednym miejscu, wtedy Duch Święty został na nich wylany w dzień Pięćdziesiątnicy. Gdy byli razem na jednym miejscu. To wyrażenie byli razem oznacza byli jedno. Stanowili jedność. Oni w tym czasie modlitwy i tego oczekiwania na Pana doszli do duchowej jedności. I wtedy Duch Święty został na nich wylany. A więc o to musimy zabiegać, drodzy bracia i siostry. Pilnować siebie samych, świętości, prawości każdego z nas. Każdy z nas w swoim własnym życiu. Ale też zabieganie o to, żeby być jedno z braćmi i siostrami. Nie patrzenia tylko na to, co nasze, ale też na to, co innych. I wtedy możemy spodziewać się, że Bóg będzie z nami. A kiedy Bóg będzie z nami, mamy z Nim w pokorze chodzić. Nie pysznić się tym, co czyni pośród nas. Nie wywyższać siebie i tego, co... Czasami, wiecie, tak ludzie mówią w taki sposób o tym, czego Bóg przed nich dokonał, jakby to oni tego dokonali. Nie. Jeśli Bóg jest pośród nas, jeśli Bóg czegoś dokonuje, to musimy być pewni, że gdy o tym mówimy i gdy o tym nawet myślimy, to prawdziwie Jemu jest oddana chwała. On jest tym wywyższony. Żaden z nas. Ale zawsze On jest tym, który odbiera chwałę za to, co On czyni w swojej łasce. Bo to jest Jego dzieło, to nie jest nasze dzieło. I wtedy też, tak jak dzisiaj czytaliśmy w tym psalmie, z naszych serc wyrywa się ta radosna chwała. Jest to uwielbienie, jest ta cześć. Z tego wszystkiego, kim On dla nas jest. Z tego wszystkiego, co On nam daje. I ostatnia rzecz to to, że wtedy też ciągle jesteśmy, mamy się na baczności. Ciągle się pilnujemy. Nie jeden drugiego, ale przede wszystkim każdy siebie samego. Jeden drugiego też w pewien sposób, bo czytamy, że mamy to robić. Ale przede wszystkim mamy patrzeć na to, żeby w nasze życie nie wtargnęło coś złego. Żeby spośród nas nie było jakiegoś złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Żeby nie było tak, że jak było za czasów Jozuego, pamiętacie, jednego dnia zwycięstwo nad Jerychem, wielkie błogosławieństwo, następnego dnia klęska pod Aj. Dlatego, że znalazł się wśród Bożego ludu Achan, który zapragnął tego, co przeklęte. I ten sam obóz, ci sami ludzie, ta sama wiara, jednego dnia błogosławieństwo, drugiego dnia klęska. Więc musimy ciągle się strzec, bo to jest tak, że jednego dnia, wiecie, ufamy Bogu, wierzymy, wszystko idzie dobrze, następnego dnia gdzieś jakaś pułapka, gdzieś właśnie ta babilońska szata, gdzieś ten kawał złota i nas to zmęci i wyciągniemy naszą rękę po to, co nieczyste i myślimy, że dalej jesteśmy w obozie Bożym, a jesteśmy schalani. I Bóg już nie może nas błogosławić. Więc musimy się ciągle strzec, musimy ciągle się pilnować, ciągle mieć się na baczności, ciągle być świadomi, że jesteśmy atakowani przez złego. Dałby Bóg, aby to Słowo zamieszkało głęboko w naszych sercach i żeby rzeczywiście, żebyśmy pragnęli Boga w naszym obozie i żebyśmy tego nie próbowali wykrzesać w niewłaściwy sposób. Ale żebyśmy Go szukali tak, jak należy Go szukać. Tak, żeby kiedy uderzymy do walki ze złym, to będzie wiedział, że Bóg jest w naszym obozie. Oby wszyscy Filistyńczycy wiedzieli, że Bóg jest z nami, żeby nie był to głupi przesąd, dlatego, że mamy jakąś skrzynię między sobą, ale prawdziwie mamy Bożą obecność. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, za tą możliwość, by dzisiaj je tutaj razem rozważać i chociaż ludzkie usta nie są w stanie doskonale opisać Twoich doskonałych prawd, dziękujemy za Twojego świętego Ducha, który jest naszym nauczycielem i który jest w stanie wziąć te niedoskonałe słowa i oświecić nas i uczynić z nich miecz obosieczny. Dlatego, że jeśli jest to Twoje Słowo, Panie, to ono ma moc, by nas oczyścić, przemienić, zachęcić, odnowić, napomnieć w tym, co trzeba, ożywić to, co martwe, skruszyć to, co stwardniałe. I o to, Panie, modlimy się, by to Słowo skutecznie działało w każdym sercu, aby nikt z nas nie był Jego biernym słuchaczem, ale abyśmy zachęceni tym Słowem szukali Ciebie z głębi naszych serc. Szukali Ciebie wytrwale. Szukali Ciebie gorliwie, szczerze. Nie dali się zwieść jakimś sztuczkom, nie dali się zwieść jakimś zewnętrznym sposobom, ale rzeczywiście mogli dbać o te rzeczy prawdziwe, o te, które jasno są objawione nam w Twoim Słowie. Tak, abyś mieszkał pośród nas, Panie. Abyś prawdziwie działał pośród nas. A wtedy nie musimy martwić się o formę. Wtedy tamte wszystkie inne rzeczy nabierają drugorzędnego znaczenia. Prosimy, Panie, o Twoją realność w tym Kościele. W Twoim Kościele, Panie. Nie tylko tutaj, ale też w innych miejscach, gdziekolwiek masz swój lud. Zachowaj nas, Panie, od tych bezdroży, ludzkich błędów i zwodniczych duchów, a prowadź Twój Kościół w prawdzie i objawiaj się w Twoim ludzie, prosimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa wołamy do Ciebie, Boże nasz. Amen. Zachęcam, bracia, siostry.